Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna, oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i cery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem, i zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i kryła się z tym przez 5 miesięcy, mówiąc: tak uczynił mi Pan, wówczas kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Oto słowo Pańskie. Elżbieta i Zachariasz, oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępowali nienagannie według wszystkich przykazań, przepisów, a mimo to doświadczali niesamowitej pustki w życiu. Czegoś, a w zasadzie kogoś im w życiu brakowało i to było dziecko. Myślę, że dla nich to była bolesna pustka. W tamtej kulturze, w tamtych czasach, kiedy było się niepłodnym, kiedy nie miało się potomstwa, to ludzie odbierali to właśnie, jak mówi na końcu Elżbieta, jako znak hańby. Oni tak sobie wyobrażali, że Bóg musi wtedy bardzo nie lubić takich małżonków, skoro zsyła na nich taką karę. Bezpłodność, niepłodność, brak potomstwa był znakiem takiego przekleństwa. To jest bardzo bolesna pustka. Tak wtedy na to patrzono. Ale nawet zostawiając na boku te religijne, takie trochę patologiczne myślenie o Bogu, to tak z czysto ludzkiego punktu widzenia, no to było bolesne. To była pustka, której nawet to nienaganne życie religijne i wypełnianie wszystkich praw, przepisów nie było w stanie wypełnić. Ale coś, co mnie bardzo ujmuje w postawie tych ludzi, że oni pomimo tej pustki, byli bardzo wierni Bogu. Że ta ich wierność stała się takim mostem, po którym Pan Bóg do nich przyszedł. Że pomimo było im trudno, to i tak się Boga trzymali. Byli wierni pomimo pustki w życiu. I ta postawa bardzo mnie ujmuje, bo myślę, że to jest taki też konkret ze strony Bożego Słowa dla nas. Kiedy ja doświadczam jakiejś pustki w życiu, to mogę psioczyć, ale mogę mimo tej pustki budować więź z moim Bogiem. Mogę dbać o relacje z Nim. Ale tak wracając jeszcze do Zachariasza, też przeciekawe jego zachowanie, no bo kiedy przychodzi anioł, kiedy on jest w tym świętym miejscu i dokonuje świętych obrzędów, przychodzi anioł z dobrą nowiną, a Zachariasz nie dowierza. I mówi, jak słysząc dobrą nowinę, będziesz w końcu ojcem, gościu. To Zachariasz mówi, ale jak to się stanie? Ale jak to możliwe? No, nie wiem, jak ten anioł wyglądał. Nie wiem, czy był taki słodkawy, jak z tych obrazeczków nad naszymi łóżkami, które dostaliśmy jako dzieci. No, ale samo to, że staje obok ciebie anioł i się przychodzi z nowiną, to już jest znak, nie? Jakby dzieje się coś ponadnaturalnego. Jak bardzo ten Zachariasz jeszcze musiał dojrzeć w swojej, no myślę, że religijności też i w swojej relacji do Boga, żeby uwierzyć, że Bóg jest w stanie zrobić coś niesamowitego. Stanął mu jak krowa na rowie przed oczami anioł, a on nie dowierza. I musi spędzić parę miesięcy w milczeniu, żeby tam w jego sercu coś się przemieliło. Myślę, że kiedy to milczenie na niego zleciało, to on musiał dużo czasu poświęcać na to, żeby to rozkminiać. Że tam dużo się musiało w jego sercu dziać. Pan Bóg musiał nieźle przeorać to jego serce i ta relacja z Bogiem na pewno skoczyła na głębszy poziom. To było doświadczenie Zachariasza, ale tak przekładając to słowo na nasze życie, to ja myślę sobie, że bardzo ważne jest, co my w życiu robimy, kiedy pojawia się jakaś pustka w naszym życiu. Brak, pustka, zawsze będzie nam towarzyszyć. Różnego rodzaju braki. Jak sobie poradzisz z tym obecnym, to kiedyś w życiu pojawi się kolejny. To takie życie po prostu. No nie da się iść przez życie bez cierpienia, bez doświadczenia czasem jakiejś pustki, ale ważne jest, co my z tym robimy. No właśnie, można uciekać i psioczyć na życie, albo można, jak Zachariasz, dbać dalej o swoją kondycję taką ludzką, o swoją relację z Bogiem, o relację z ludźmi w ogóle. O tych relacjach to będzie później, więc tu się nie będę rozwijał. Ale dobrze popatrzeć na brak, którego doświadczam jako taką normalną część życia, którą dobrze, żebym się zaopiekował. Też może zapytać się siebie, czego mi dzisiaj brakuje. Ja tak w ogóle to, co mówię teraz, to rano o tym nie mówiłem, ale to najbardziej mnie w tym słowie zatrzymuje właśnie ten brak Zachariasza. Ja też siebie pytam, czego mi brakuje? Wiecie, czego mi na przykład brakuje bardzo w życiu? Czy wielu rzeczy. Ale bardzo mi brakuje żony i dzieci. Bardzo. Bardzo bym chciał. To nie jest oferta matrymonialna w tym momencie, nie? No nie tak, że teraz piszecie po wszystkim, po rekolekcjach na Messengerze księże. To ja w nawiązaniu do tego kazania. Nie. Tylko to jest pewien brak, na który się zdecydowałem, czy on jest normalny czy nienormalny, to inna rzecz, to nie jest konferencja celibacie, ale jest to pewien brak, którego doświadczam, który jest we mnie bardzo żywy i ja mogę przed tym uciekać i udawać, dobra, ja nie chcę tego, jakby nie mam takiego braku, ale mogę się z tym brakiem spotkać i mogę na przykład o nim mówić. Robię to teraz, więc też się tym dzieląc, to w sumie też sobie jakoś próbuję z tym poradzić, ale ja na przykład się nauczyłem, że takim środkiem na mój brak, ten brak, są po prostu relacje, o których będzie po mszy. Dzisiaj punktualnie o 20. To jest konkretny brak, który muszę się zaopiekować, bo jakbym się tym nie zaopiekował, to potem różne dramaty się mogą wydarzyć. I w zależności od tego, czego tobie dzisiaj brakuje, to można się w tym wszystkim jakoś sobą zaopiekować. Może nie da się dokładnie danego braku zalać, zasypać. No ja nie chciałbym przynajmniej tak żyć, żeby mieć na boku kobietę i dzieci i nie mam i tak nie żyję. Ale mogę w inny sposób sobie radzić z moimi brakami. Pytanie, czy coś w tej kwestii robię, nie? Jeśli doświadczam braku, czy ja coś z tym robię, czy udaję, a jakoś to będzie, jakoś to pójdzie, nic się nie dzieje, jakoś przeżyję, nie? Byle do śmierci, potem z górki, Pan Bóg mi odda przecież, nie? Ta się pomęczę troszeczkę, będę nieszczęśliwy, ale potem jakoś sobie poradzę. No nie, już tu i teraz też Pan chce zająć się moimi brakami. No i ostatnia myśl, może zamiast się skupiać na tych swoich brakach i tak ciągle je kontemplować, to dobrze byłoby się skupić na tym po prostu, co możliwe, żeby potem ewentualnie stało się to, co niemożliwe. Tak jak Zachariasz i Elżbieta dbali o relacje z Bogiem. Jakby na tej wierności Pan Bóg zbudował cud. I też do tego cię zapraszam. Jodi Piku powiedziała, że może zamiast myśleć o tym, czego ci brakuje, skupisz się na tym, co masz w zasięgu ręki. Bo my jesteśmy na tyle głupi w życiu, nie? Że my adorujemy te nasze braki, słabości, tak się w nie wpatrujemy, a nie widzimy, ile jest możliwości obok. Mogę płakać nad tym, że nie mam cudownej żony i przynajmniej córeczki, bardzo bym chciał córeczkę. Ale jakbym tak ciągle o tym myślał i ciągle to adorował, to bym nie zauważył, że na przykład mam cudownych studentów obok. Nie tyle mówię o was, bo was nie za bardzo znam. Na pewno jesteście cudowni. Ale że na przykład mam moich kochanych studentów, do których już tęsknię i się cieszę, że do nich wracam, że mam przyjaciół, którzy o mnie myślą. Że nawet mam współbraci, dużo nienormalnych, ale też mam normalnych, z którymi da się coś tam, jakąś więź zbudować. Więc zapraszam cię w kontekście tego słowa, nie adoruj swoich braków. Zobacz, jakie masz możliwości. I troszeczkę to potem rozwinę. Amen. No to kochani, dzisiaj na tej konferencji parę słów o relacjach. Tak jak wczoraj mówiłem, to jeden z moich ulubionych tematów, ale też temat, który jest dla mnie bardzo trudny. Całe życie się uczę budować relacje, ale też jestem przekonany o tym, że warto o tym mówić, że w ogóle to relacje są fundamentem takiego sensownego życia. Sam Bóg przecież jest jedną wielką relacją. Trójca Święta to jest relacja. I myślę, że to w ogóle też powinna być podstawa życia Kościoła. Relacje, więzi. Jak tego nie ma, to Kościół potem zaczyna się tak troszeczkę chybotać i dzieją się patologie. I to też taki ukłon w waszą stronę tutaj, bo jestem tu trzeci dzień. No i widać, że tu się dzieją relacje. I to jest fajny Kościół. Fajny, nie że fajny taki haha, tylko fajny taki żywy. Kościół, za którym ja osobiście ciągle tęsknię. Mam taki kościół też w Poznaniu, nie, żeby nie było, ale dobrze widzieć, że jest więcej takich miejsc, w których dzieje się życie. No dobra, ale dzisiaj o tym, że dobrze mieć więzi, takie więzi, które nas rozwijają, a nie zwijają, tudzież trzymają na uwięzi. I punktem wyjścia myśl mojego mistrza, księdza Krzysia Grzywocza, który powiedział, że nasze ludzkie, głębokie, wzajemne więzi są drogą, którą przechodzi On, Mesjasz, Bóg, na którego czekam. Relacje są przestrzenią, w której możesz spotkać i doświadczyć Pana Boga. Jeśli znowu sobie zadajesz pytanie, dlaczego ja tego Pana Boga w swoim życiu nie widzę, nie doświadczam, nie słyszę, gdzie On w ogóle jest, no to może dlatego, żeś jest takim Tarzanem, który zamknął się w swoim lesie i który nie ma relacji, nie ma kontaktu z człowiekiem. Relacje, nasze ludzkie więzi są drogą, którą przechodzi On, Bóg. Może dopiero wtedy spotkasz Boga w swoim życiu, kiedy pozwolisz sobie na więzi. Może tak bardzo, chociażby tutaj, wy młodzi studenci, ale nie tylko studenci, lgniecie do tego, żeby ze sobą ciągle być, gadać, bo to jest sposób, w który Pan Bóg też do was przychodzi. I to jest konkret, który, jeśli tylko to wyniesiesz dzisiaj, że warto w swoim życiu pozwolić sobie na relacje, bo dzięki nim mogę spotkać Boga, to też będzie fajnie. To się z tego ucieszę. Relacje są nam potrzebne. Za chwilę parę słów, dlaczego są nam potrzebne. Ale z nich też jest zbudowana w ogóle ta przestrzeń naszej wiary. Przeczytajcie sobie kiedyś Pismo Święte pod takim właśnie kątem, że jest to jeden wielki podręcznik i historia o relacjach. Biblia to jest księga relacji. Tam się ciągle dzieje, nie? Jakby ciągle tworzą się więzi. Między ludźmi, ale też między ludźmi a Bogiem. A szczególnie wtedy, kiedy Bóg robi to, co mówiłem pierwszego dnia. Postanawia spaść na nasz poziom i stworzyć z nami relacje. Takie trzy moje ulubione fragmenty, które teraz mi przychodzą do głowy z Pisma Świętego. Na przykład pierwszy list Świętego Jana, kiedy Jan mówi, że jeśli nie kochasz brata, którego widzisz, to jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz? Albo księga Ozeasza, ta jedna wielka księga o takiej niezwykle czułej miłości Boga do człowieka, gdzie Bóg mówi, że pociągnął ludzi więzami miłości. Albo Ewangelie, wszyscy, którzy się go dotknęli, to na przykład Mateusz notuje, odzyskiwali zdrowie. Ludzie, jak wchodzili w relacje z Jezusem, odzyskiwali zdrowie. Ja jestem głęboko tym przekonany, że relacje to jest nam coś bardzo potrzebnego. I te konferencje, może szczególnie mówię do tego i do tej z was, którzy jesteście dzisiaj takim Tarzanem, że sobie gdzieś mocno postanowiłaś, że już nigdy sobie nie pozwolę na bliskość. Nigdy. Bo to jest bez sensu. A podejrzewam, że mogą takie osoby tutaj być. Z różnego powodu. O tym też za chwilę będzie. Dlaczego my potrzebujemy w naszym życiu relacji? No bo po pierwsze właśnie to, co Grzywocz mówi, to jest miejsce, w którym obecny jest Bóg. Może dla kogoś z was to dopiero jakaś bliska więź stanie się początkiem wiary i doświadczenia spotkania z Bogiem. Może dla kogoś z was nie będzie innego początku jak właśnie ten. Może u niektórych tak to po prostu działa, że potrzebujemy relacji, żeby nam się wiara zaczęła. Ale myślę, że też relacji potrzebujemy po to, bo one po prostu sprawiają, że zaczynamy dojrzewać osobowościowo. Wczoraj mówiłem, tak wczoraj, że troszeczkę się boję takich ludzi, którzy nie mają wątpliwości, to też troszeczkę się boję ludzi, którzy nie mają żadnych relacji w życiu. Jak spotykacie na przykład czasem takiego marudnego księdza, taką chodzącą marudę, spotkaliście kiedyś? Wiadomo, nie tu, nie? Chyba. Ale takiego, wiecie, takiego sztywniaka, takiego, który po prostu krzyczy na innych, jest takim po prostu chodzącym starym dziadkiem, który ciągle się burmuszy. No to moja teoria jest też na to taka, że to być może dlatego, że ten człowiek nie ma w swoim życiu bliskości, nie ma bliskich relacji. Nie ma w swoim życiu człowieka, który powiedziałby mu: dobrze, że jesteś, potrzebuję cię, kocham cię. Komu on mógłby powiedzieć: kocham cię, dobrze, że jesteś, choć pogadajmy, choć wyskoczmy gdzieś, spędź ze mną trochę czasu. Relacje sprawiają, że dojrzewamy osobowościowo, ale też myślę, że relacje są tym, co sprawia, że zaczynamy dojrzewać w sobie wartość. Drugi człowiek może być tym, który pomoże mi zobaczyć, że jest we mnie nieskończona wartość, o której ja zapominam z różnego powodu. Jak patrzę w to lustro, o którym mówiłem w niedzielę i ciągle myślę o sobie, że jestem badziewiem, to drugi człowiek może stać się takim Bożym wysłannikiem, który mi przypomni: jesteś nieskończenie wartościowy. Nie widzisz tego, trudno, popracujemy nad tym, ale jest w tobie nieskończona wartość. Dlatego potrzebujemy relacji, żeby się przejrzeć w nich i po prostu być człowiekiem dojrzałym. Uważam, że ludzie, którzy nie mają więzi w życiu, są niedorozwinięci. Przepraszam, jak kogoś obraziłem przy okazji. Ale nie jesteśmy w stanie dojrzeć, być ludźmi dojrzałymi bez relacji. Bez relacji jesteśmy jak taka sucha śliwka. Taka pomarszczona, taka bez smaku, taka, że tego nawet się jeść nie chce. Ludzie bez relacji to jak takie suche śliwki. Potrzebujemy relacji, bo one nas zmieniają. I jeden z moich takich ulubionych cytatów na ten temat, Maria Król-Fijewska, powiedziała, że relacje mają największą moc zmieniania człowieka, zarówno zamrażania, jak i wprawiania w ruch, rozwijania. W związku z innymi ludźmi człowiek odczuwa dwie podstawowe potrzeby: więzi i tożsamości. Potrzebuje być przyjęty, ale też zobaczony. Mówiłem wczoraj wam o Zacheuszu, nie? Pamiętacie o tym kurduplu, o tym Bożym kurduplu. No to jeszcze raz się do niego odwołuję. To relacja z Jezusem go przemieniła. Nie jakieś pobożne teksty, nie jakaś przemocowa narracja w jego stronę, ale to dopiero relacja go zmieniła. Potrzebujemy relacji, bo one nas przemieniają. Bez relacji są takie miejsca w nas, które nigdy się nie przemienią. Nigdy. Są rzeczy, do których potrzebujemy po prostu drugiego człowieka. Bez tego możemy ciągle stać w miejscu. Potrzebujemy też relacji, bo one paradoksalnie leczą poranienia, które zadali nam inni ludzie. Mówiąc kolokwialnie, czym się strułeś, tym się leczy. Jeśli jesteś osóbką, która w życiu doznała wiele poranienia od innych ludzi, to sposobem na poradzenie sobie z tym są nowe, dojrzalsze po prostu relacje. Kaczkowski powtarzał: szukaj bliskości nawet za cenę zranień. Jeśli ci ludzie nieraz dali w tyłek w życiu i cię pokrzywdzili, Możesz się zamknąć, możesz być Tarzanem w swoim lesie, ale możesz też próbować szukać relacji i w końcu, zapewniam cię, że w końcu trafisz. Tylko pytanie, czy ty chcesz mimo wszystko próbować. John Frederickson powiedział, ten, którego cytowałem w niedzielę, to chyba w tej samej książce, rany, które zadano nam w relacji, tylko relacja może zagoić. I tu znowu Jezus. Po co Jezus wszedł w relację z nami? Żeby zagoić nasze rany, które zadają nam grzechy. Ten grzech pierworodny, ale też te grzechy te codzienne, te placki, o których było wczoraj. My się ciągle ranimy, sami sobie robimy krzywdę. Robią nam też krzywdę inni ludzie. Robi nam krzywdę życie. Ale lekarstwem na to są po prostu więzi. Potrzebujemy, żeby ktoś przyszedł i tak wziął taką dużą igłę i tak troszeczkę poszywał te rozdarcia, które mamy w sercu. Nie zawsze jesteśmy w stanie sobie sami to zrobić. Potrzebujemy też relacji, bo one pomagają nam po prostu wiele zrozumieć. Zrozumieć siebie, zrozumieć Boga i zrozumieć drugiego człowieka. Wiecie, kiedy ja zrozumiałem, co to znaczy, że Bóg kocha, kiedy przeżyłem miłość. Kto z was się zakochał w życiu? Kto się zakochał? Ja podnoszę, bo ja bym tak 6 podniósł, ale nie mam. Ale nie mam. Ja podnoszę dumnie ręce, bo tak wiele razy w życiu się zakochałem. I przed seminarium, i w trakcie, i jak zostałem księdzem, nie że tak, że się zakochiwałem co miesiąc, to nie o to chodzi. Ale przeżyłem różne zakochania, doświadczyłem ludzkiej miłości i dopiero kiedy pozwoliłem sobie, w swoim życiu sobie na miłość, na to, że wpuściłem kogoś do tego Eldorado, co tu się dzieje w sercu, to ja zacząłem rozumieć, co to znaczy, kiedy Boże Słowo mówi, że Bóg kocha. Co to znaczy, że On jest czułym ojcem, czułą matką, która kocha, która nigdy nie odrzuca. Dopiero kiedy w relacjach bliskich ja przed kimś stanąłem nago, ze wszystkim, co w sobie noszę i ta osoba mnie przyjęła, to ludzkie doświadczenie pomogło mi zrozumieć, co to znaczy, że Bóg ma tak samo. Po to potrzebujemy więzi, bo one otwierają nam takie przestrzenie, które mogą być przed nami jakoś zakryte. Ale dobre więzi, nie takie patologiczne, takie pełne cierpienia, ale dobre więzi, one pomagają nam zrozumieć siebie, ale też Boga. No i w końcu myślę, że potrzebujemy relacji, bo one nam dają poczucie sensu. Są czymś, nad czym mogę się oprzeć. A bez relacji to jesteśmy trochę jak takie dzieci we mgle, w ciemności. Bez oparcia się po prostu wywalimy. Dzisiaj jak szedłem na rolaty, to tak się wywalił, prawie żebym się wywalił tam na progu, bo tak ciemno, zapomniałem, że jest próg. Ale potem sobie pomyślałem, w sumie to tak trochę jest z nami, kiedy jesteśmy w życiu, idziemy bez relacji, nie? To się potkniemy prędzej czy później i nie mamy o co się oprzeć. Ja się bardzo cieszę, że wspomniane przeze mnie duszpasterstwo akademickie, więzi, które tworzę z moimi dziećmi, tak ich nazywam, że to jest przestrzeń, na której się mogę oprzeć, nie? I cieszę się, że tam wracam. Cieszę się, że na mnie czekają. Raczej. I że jest to przestrzeń, w której też doświadczam takiej ludzkiej sympatii. Miłość to może za duże słowo, a może jednak. Ale mam oparcie. Potrzebujemy oparcia, szczególnie wtedy, kiedy dzieją się w naszym życiu sytuacje trudne, może bezsensowne, niespodziewane. Tak jak w przypadku Zachariasza dzisiejszego, nie? Był brak, potrzebował się oprzeć. Jutro będzie Ewangelia o Maryi, która doświadcza zwiastowania i relacja, którą ma z Bogiem, ona pomaga jej się oprzeć. Oparcie w Bogu pomaga jej to wszystko jakoś ogarnąć. Po to potrzebujemy relacji. Jestem głęboko przekonany, że nie trzeba uciekać przed tą potrzebą. I nie mówię tego po prostu tak orko, ja tego głęboko doświadczam. Ja bardzo jako ksiądz też potrzebuję relacji, chociaż bycie księdzem nie jest dla mnie moją podstawową tożsamością. Ja się nie urodziłem w sutannie, w koloradce. Urodziłem się jako człowiek, jako mężczyzna, jako Krzysztof. Ja w swoim życiu bardzo potrzebuję relacji, bo ja bez tego bym nie ogarnął. Ja bym sfiksował, ja bym dostał do głowy. Ja bym sobie już, może do tej głowy już dawno strzelił. Potrzebuję relacji. A ty w sobie widzisz te potrzeby dzisiaj, czy tak przed nią uciekasz i tak ciągle jakoś to racjonalizujesz, że a, nie potrzebuję, jakoś sobie poradzę. Może dlatego jesteś nieszczęśliwy w życiu, bo ciągle się zamykasz. A dobrze byłoby się otworzyć. Popatrzcie na swojego proboszcza. Pewnie ma gorsze chwile, ale jest takim wariatem, bo jest otwarty. Nie? No tak działa po prostu. No ale o relacjach fajnie się gada, ale one są dla nas trudne. To jest wyzwanie. To, żeby sobie poradzić w życiu i zbudować piękne, dobre więzi, to trzeba się troszeczkę napracować, bo one no też nam nie spadają z nieba. To nie jest tak, że od razu wszystko dzieje się automatycznie. To widzimy chociażby w naszych rodzinach, nie? Że nasze rodziny niby od urodzenia jesteśmy gdzieś tam razem z naszymi rodzicami czy rodzeństwem, ale to nie sprawia często z automatu, że te więzi są bliskie. Trzeba trochę popracować nad tym. Niektórzy mają tak, że dobrze z rodziną wychodzą tylko na zdjęciu i najchętniej by o niej zapomnieli. Relacje nie dzieją się same. To jest konkretna charuwa. Trzeba zakasać rękawy i po prostu wziąć się do roboty, zbudować po prostu dobre, wartościowe więzi. Nawet jeśli mam za sobą bardzo trudne. Dlaczego nam jest trudno w relacjach? Dlaczego bywamy takimi tarzanami, że się zamykamy w tym lesie? Ja myślę, że po pierwsze dlatego, bo nas tego po prostu nie nauczono. Żeby umieć w relacje, to trzeba się tego nauczyć. Pytanie, czy ciebie ktoś tego nauczył. Może pochodzisz z takiego domu, w którym w ogóle nie widziałeś tego, co to znaczy, że ktoś się kocha. Ja pochodzę właśnie z takiego domu, tak zwanego patologicznego, to znaczy takiego, w którym nie wszystko grało. Ja nie widziałem przykładu moich rodziców, którzy się kochają. Moi rodzice nigdy nie mieli ślubu, nawet cywilnego. Jestem taką wpadką. Mój ojciec był alkoholikiem, jak miałem parę lat, to odszedł z domu, zostawił moją mamę i mojego brata i mnie. No był strasznie niedojrzałym człowiekiem. Głupio żył i głupio umarł, jako bezdomny w jakimś pustostanie 2 lata temu. Ja nie widziałem tego w domu. Ja nie wiedziałem, co to znaczy, że ludzie się kochają, co to są kochający rodzice. Nigdy tego nie widziałem, ale bardzo za tym tęskniłem. I może ciebie też tego w domu nie nauczono, ale daję ci świadectwo, że nawet jeśli się na to w domu nie napatrzyłeś, a napatrzyłeś się na jakąś patologię i może teraz się też ciągle patrzysz, to możesz coś z tym zrobić. To cię nie ustawia na całe życie. Można to jakoś ogarnąć. Nie umiemy w relacje, bo wydarzyło się coś takiego w naszym życiu, że nas zamknęło, zrobiło z nas takiego tarzana. I tu znowu się odwołam do swojego doświadczenia. I ja tego wszystkiego, dygresja, nie robię po to, żebyście teraz tak myśleli, o, jaki fajny, taki przeżył w ogóle. Ja chcę tym wszystkim, co mówię, wam dać świadectwo, że można, nawet jeśli jest się popierdzielonym, to można swoje życie wyprostować. Ja nie umiałem w relacje też dlatego, że ja większość swojego życia do czasu dojrzałości, do 18, ja byłem totalnie zamknięty w swoim świecie. Ja od urodzenia choruję na osteoporozę, wrodzoną łamliwość kości, chorobę genetyczną, nieuleczalną, taki prezencik od moich przodków. I pierwsze złamanie miałem, kiedy byłem małym bajtlem, miałem 1,5 roku, nie pamiętam tego kompletnie. Tylko wiem z opowieści mamy, że wtedy pierwszy raz się połamałem. Potem choroba się uspokoiła. Przyszedł czas na pierwszą komunię świętą, w której interesowały mnie tylko prezenty. No tak było. No, tak. Tam Jezus tam. Czemu miał mnie Jezus interesować? Jak z ambony słyszałem księdza, który ciągle Bogiem straszył. To co mnie tam Jezus interesował, nie? Ja chciałem prezenty. No to dostałem prezenty, dostałem swój górski rower, wersja damska z taką rurą, wiecie, tak w poprzek, tak? To tak się mówi. No bo na normalnego bym nie wszedł. Byłem takim kurduplem, że po prostu bym się nie wdrapał. No ale się pocieszyłem moim rowerkiem krótko, bo chwilę po komunii świętej moja choroba się uaktywniła i rozpoczęło się 6 lat, kiedy moja codzienność to były ciągłe złamania. Ja się łamałem, gips, operacje, wychodzenie, rehabilitacja i od nowa. I tak 6 lat. Jedno po drugim. Zazwyczaj nie było jakiejś wielkiej przerwy, bo jak już zaczynałem uczyć się chodzić na nowo, no to łamałem zazwyczaj nogi, kości udowe i zazwyczaj robiłem to w bardzo taki prosty sposób. Albo za szybko wstałem, albo po prostu stałem, to sobie kości postanowiły się połamać i przy upadku łamałem jeszcze ręce i drugą nogę na przykład. No, dużo tego było. To można gadać i gadać i takimi szczegółami pikantnymi was tu zasypywać, ale mi się nie chce. W każdym razie to było piekło, ale nie tylko dlatego, że to fizycznie było trudne, ale dlatego, że ja byłem zamknięty w swoim świecie. Mój świat ograniczał się do mojego małego pokoju na wsi, w moim domu na wsi i ewentualnie towarzystwo brata, matki, z którą różnie między nami bywało, tak emocjonalnie. Czasem wpadła ciotka, babcia, dziadek, jak jeszcze żyli. I tyle. Ale moim światem było moje cierpienie i takie zamykanie się na ludzi. Uczyłem się w domu, nie chodziłem do szkoły, to szkoła przychodziła do mnie. I ja się czułem coraz bardziej takim tarzanem, dlatego o tym tarzaństwie mówię. Ja się strasznie bałem ludzi. Jak czasami się zdarzyło gdzieś wyjść, mocne słowo, wyjechać na wózku na przykład, to ja się strasznie bałem tego, jak ludzie na mnie popatrzą, co pomyślą, co powiedzą, jak mnie ocenią. Się po prostu czułem jak taki przestraszony kot, którego ktoś po prostu zamknął w klatce i wszystkich najchętniej by albo podrapał, albo po prostu uciekł. 20 lat temu bym nie stanął tak przed wami jak dzisiaj i z taką w miarę swobodą do was gadał i tak patrzył na was, się uśmiechał, bym się strasznie was bał. A teraz się was nie boję. Nawet się nie za bardzo boję, co sobie tam myślicie o mnie. No ale wtedy nie, więc to sprawiło, że stałem się takim tarzanem. Jak poszedłem do szkoły średniej, bo choroba przyhamowała po bierzmowaniu, do którego też poszedłem bez wiary, trzeba było iść, bo proboszcz kazał, matka kazała, to się poszło. Ale poszedłem, choroba przyhamowała, poszedłem do szkoły średniej, no i wtedy zaczęła się moja nowa historia. Ale to już może tego nie będę rozwijał, ale wtedy się nawróciłem, spotkałem człowieka i poza tym, że zakochiwałem się co tydzień w innej dziewczynie, i wiele mi nie trzeba było. Do dziś pamiętam taką Ksenię. Ona podchodziła i mówi, Krzychu, może daj odpisać z matmy, bo ja byłem dobry z matmy. To ja już love story w głowie. Ja już po prostu... Ja już, o kurde, to będzie to, nie? Jakby już... I już wiersze pisałem po powrocie do domu w moim zeszyciku o tej wielkiej miłości. No ale wtedy spotkałem człowieka, dzięki któremu się nawróciłem, dzięki któremu też jestem dzisiaj w tym miejscu, w jakim jestem. W każdym razie... Może jakieś trudne doświadczenie, które masz za sobą, sprawiło, że gdzieś tam sobie w tej głupiej łepetynie postanowiłeś, nigdy więcej nie chcę wpuścić nikogo do swojego życia. Możesz. Ale czy to sprawi, że będziesz szczęśliwy? No nie wiem. Dlaczego też nam relacje nie wychodzą? Bo chcemy za dużo. Bo potrafimy innych ludzi po prostu zadusić. Ja mam za sobą bardzo dużo relacji, dużo więzi, dziwnych, fajnych, pięknych, smutnych, no po prostu świetny materiał na niejedno love story, ale niektóre relacje to ja po prostu zadusiłem. Wziąłem ludzi i ich zadusiłem, po prostu odciąłem tlen. I tu mam na myśli to, o czym mówił Henry Nguyen, holenderski ksiądz, też polecam w ciemno wszystkiego pozycję. Holenderski katolicki ksiądz, który no niesamowite rzeczy pisał, cały świat go czytał i dalej czyta. I on w jednej ze swoich pozycji pisał coś takiego. Podlegamy ciągle pokusie, żeby chcieć od innych ludzi więcej niż mogą nam dać. Jeśli będziemy zwracać się do naszych bliźnich, zakładając, że potrafią spełnić nasze najgłębsze potrzeby, popadniemy w coraz większą frustrację. Oczekując bowiem od przyjaciela czy kochanka, że będzie w stanie oddalić nasz najgłębszy ból, spodziewamy się po nim tego, czego nie może nam dać. Żaden człowiek nie może nas w pełni zrozumieć. Żaden człowiek nie może nam dać bezwarunkowej miłości zawsze. Żaden człowiek nie może ofiarować nam nieprzerwanie uczucia. Żaden nie może wejść w rdzeń naszej istoty i uzdrowić naszego wewnętrznego połamania. Jeśli o tym zapomnimy i będziemy oczekiwać od innych więcej niż mogą nam dać, bardzo szybko się rozczarujemy. Kiedy bowiem nie otrzymamy tego, czego się będziemy spodziewać, szybko popadniemy w urazę, zgorzknienie, chęć zemsty, a nawet gwałtowność. Może dlatego nam nie wychodzi, bo za dużo chcemy. Oczekujemy, że moja żona, mój mąż będzie wypełnieniem wszystkich moich najskrytszych pragnień, oczekiwań. No małżonkowie jesteście... Działa to tak? Że twój mąż na wszystko ci odpowiada? Albo twoja żona? Jest taka para, gdzie to tak działa? Nie widzę.
A ciekawe, jakbyście podnieśli. To chętnie bym was wtedy pociągnął za język, więc może tego się boicie, nie podnosicie, nie wiem. Ale ja osobiście już teraz wiem to, że żaden człowiek nie jest w stanie dać mi wszystkiego, choć bardzo bym chciał. Ja od moich przyjaciół, tych, z którymi się już nie przyjaźnię, ja tak bardzo chciałem, żeby oni byli odpowiedzią na wszystkie moje pragnienia, tęsknoty, dziury, braki. No i co? No i nico. Te relacje już nie żyją. Zadusiłem. Nie ma. No ale człowiek się uczy, nie? Na błędach tych relacyjnych też. No i może nam też trudno w relacjach, może też w relacji do Boga, bo mamy jakieś totalnie wypaczone myślenie o tym, jak to powinno wyglądać. Czyli na przykład jestem przekonany, że ta druga strona powinna mi na wszystko odpowiedzieć. Albo oczekuję, że mój proboszcz, ksiądz wszystko mi wyjaśni, wszystko mi powie, zawsze będzie miał cudowne kazanie, zawsze się będzie do mnie uśmiechał i tak dalej, nie? To też pytanie, jakie są twoje oczekiwania, kiedy wchodzisz w relację? Czy przypadkiem nie byłoby dobrze ich troszeczkę zrewidować? To wtedy może bardziej by ci to wychodziło. Może w relacji do Boga oczekujesz, że On ci wszystko będzie załatwiał, nie? Tak o, poza kolejnością, po znajomości, nie? Jakby pomodlisz się, dasz Mu zdrowaśkę, to On ci wszystko ustawi. No gdzie? No to tak nie działa. Jest wypaczone myślenie o miłości. I chcę cię zaprosić dzisiaj do tego, też w kontekście słowa, bo myślę, że jak Zachariasz tam te kilka miesięcy milczał, to też pewnie sobie zadawał pytania, czego ja tak naprawdę od tego Boga chcę, co On mi właśnie zrobił, jak ta nasza relacja powinna wyglądać, czemu On mi zabrał głos w ogóle, o co Mu chodzi. Chcę cię zaprosić, żebyś sobie zadała pytania, jak to u ciebie teraz wygląda z tymi relacjami. Czego ty oczekujesz? Którymi relacjami warto byłoby się może bardziej zaopiekować? Które relacje dobrze jest uśmiercić, pożegnać, zgodzić się na to, że z tego już nic nie będzie? Na przykład w moim przypadku moja relacja z ojcem, już się z tym dawno pogodziłem, to relacja, która już nigdy nie zostanie tu na ziemi uzdrowiona. Za jakimi relacjami tęsknię? Dlaczego się zamykam? To można myśleć i myśleć, ale chcę cię zaprosić do takiej pracy. Dlaczego? Bo jak zadbasz o jakość twoich relacji, to też zapewniam cię, że twoje życie duchowe będzie lepsze. Jak zadbasz o twoje życie takie ludzkie, z tego psychologicznego też punktu widzenia i dlatego jest dużo tutaj takich psychologicznych rzeczy, to wtedy relacja z Bogiem ma się lepiej. Jak jesteś w porządku ze sobą, to jest ci z Bogiem lepiej. Jest w porządku z ludźmi, to i z Bogiem lepiej. Bo to jest przecież podstawowe przykazanie, nie? Jak Pan Jezus powiedział? To jak Pan Jezus powiedział. Kochaj Boga, bliźniego i siebie. Jak to będziesz robił, to wszystko inne jakoś tam się poukłada. A my często nasze chrześcijaństwo przeżywamy od strony, że najpierw prawo, przepisy, tamto spełnię, tamtego uniknę, a te relacje to może kiedyś. Nie. Ja uważam, że jak sobie pozwolę w życiu na relacje, to wtedy też z Bogiem jest łatwiej. I z tym cię na dzisiaj zostawiam. Jutro natomiast na koniec, ja nie wiem dokładnie jeszcze co, ale wiem, że chcę jutro powiedzieć o tej jednej szczególnej relacji, w której naprawdę mogę wszystko otrzymać i w której ta druga strona wie najlepiej, co robić, czyli o relacji z Bogiem. Ale też chciałbym, też w nawiązaniu do Grzywocza, pokazać, jak często ta relacja z Bogiem jest patologiczna. Chcę jutro trochę dotknąć naszej patologicznej duchowości i też sprzedać ci mój patent na relację z Bogiem. Coś, co sam po wielu trudach i cierpieniach wypracowałem i dzisiaj jakoś u mnie działa, to może też tobie to pomoże. Bo też jutro jest taka Ewangelia, ale to jutro o tym trochę więcej. Nie wiem, czy będzie krótko, czy długo, więc to tam proboszcz będzie musiał wymyślać, czy spowie. O. A ten wie, kiedy wejść, nie? Gadam, oni mi wchodzi, bo go nie było. Co jest? To jest bycie proboszczem, to ma się specjalne dary wtedy. Więc kochani, jutro o tym, że dobrze być z Nim i o tym, że dobrze budować z Nim relacje, a dobrze leczyć się z patologicznego patrzenia na Niego. To jutro o tym. I tutaj amen.